Wojciech Cejrowski jest w studio, a do studia przybył Jan Mosiński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, komisja weryfikacyjna. Dzień dobry, panie pośle.
Witam serdecznie, dzień dobry panom.
Wczoraj decyzja na temat ulicy Nieborowskiej 15, unieważnienie decyzji reprywatyzacyjnej. Co to za sprawa? Dlaczego do tego? I kto za tym stoi?
Kolejna decyzja unieważniająca decyzję prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Przypomnijmy historyczne fakty. 11 marca 1948 roku umiera Ryszard Pal, właściciel nieruchomości. 29 kwietnia, a więc dwa tygodnie po jego śmierci, wpływa wniosek, jego wniosek do warszawskiego ratusza z wnioskiem dekretowym o zwrócenie tej nieruchomości. Dziwne, tak? Jeżeli ktoś już nie żyje dwa tygodnie, składa taki dokument. Jak się okazuje, złożył go Jerzy Pal, brat Ryszarda Pala, który tak de facto nie złożył żadnego wniosku w swoim imieniu, jako ewentualnie spadkobierca po bracie, tak? To nie przeszkodziło mimo wszystko w tamtym czasie, ale zwłaszcza w okresie już transformacji ustrojowej, w okresie rządów Hanny Gronkiewicz-Waltz w Warszawie, aby miasto wypychało tę nieruchomość w ręce osób do tego nieuprawnionych. I tak też się stało. Tutaj mam do czynienia jakby z dwoma sytuacjami. Pierwsza to jest nieruchomość zabudowana, gdzie jest kamienica na Nieborowskiej 15 i grunt dookoła tej kamienicy. Są dwie decyzje oddzielne.
Ale nieuprawnionych, to znaczy nienależących do rodziny do kręgu, Pal.
Tak jest. Ustalono w ogóle jakiś fatalny krąg osób uprawnionych do tego spadku. Decyzję podpisywał Jakub R., ten sam, który przebywał w areszcie śledczym we Wrocławiu od wielu, wielu miesięcy. Oczywiście, mając w dyspozycji dokument z roku 50, bodajże 5, na którym gmina Warszawa jest informowana, że Jerzy Pal nie żyje, czyli tak de facto no nie ma tematu, nieruchomość zabudowana i nieruchomość niezabudowana dookoła tej kamienicy przechodzi na własność miasta, na własność Skarbu Państwa. Mimo wszystko Jakub R., mówiąc kolokwialnie, wypycha tę nieruchomość. Myślę, że to tym się też zajmuje prokuratura. I Dopiero prokurator, interweniując a propos tej nieruchomości, gdzie jest kamienica usadowiona, zablokował tę decyzję w roku 2008. Samorządowe kolegium odwoławcze swoją decyzją zmieniło tę decyzję Hanny Gronkiewicz-Waltz, prezydent miasta stołecznego Warszawy, i przywróciło nieruchomość w Warszawie. Natomiast ten grunt dookoła kamienicy musiał czekać, aż powstała komisja weryfikacyjna, która, wsłuchując się w głos lokatorów, między innymi również, podjęła wczoraj decyzję unieważniającą decyzję zwrotową i ten grunt dookoła kamienicy również wraca do miasta stołecznego Warszawy.
To jest kolejna sprawa, ale brat może dziedziczyć, bo...
Ale wszyscy poumierali, nie ma...
I nie ma spadkobierców.
Tak.
Czyli w jaki sposób ktoś chciał to zrobić w takim razie?
Nie chcę wulgaryzować mojej wypowiedzi. Były różne metody na kolekcjonera, tak. Tutaj mamy na tak zwanego trupa. No, nie żyje człowiek, a ktoś składa dokumenty, popełnia błędy. Następnie urzędnicy, widząc, że nie ma podstaw prawnych do zwrotu tej kamienicy, podejmuje decyzję, być może licząc na to, że to się nie wyda. Ktoś to przejmie, być może na lewych papierach tak zwanych, na lewym być może jakimś pełnomocnictwie. To już przerabiane było w Warszawie przy wielu, wielu adresach, ale co istotne, no właśnie nazwisko Pal i wiceprezydent Pal. Jak się okazuje, to jest dalsza rodzina pana wiceprezydenta miasta stołecznego Warszawy. Jakoś tak się dziwnie składa, że rodzina pani prezydent reprywatyzuje, wiceprezydenta Warszawy pana Pala reprywatyzuje, dyrektora departamentu spraw dekretowych reprywatyzuje. Tak, jakieś takie dziwne. Ja oczywiście tego nie neguję, bo nie mam dowodów na to, aby podważać, chociaż w przypadku pani prezydent Walca, zwłaszcza jej małżonka, jak wiemy, musiał zwrócić pieniądze, on i jego córka, z tytułu Nakowskiego 16 do warszawskiego ratusza.
A PAL, czyli zbieżność z właścicielem nazwisk nieprzypadkowa.
Pan wiceprezydent nie zaprzeczył, że to jest jego rodzina, dalsza rodzina. Oczywiście tłumaczył z marszu niejako, że nie miał żadnego kontaktu z tą rodziną w ogóle.
I nie uczestniczył w tym procesie
reprywatyzacji. Natomiast przypomnijmy konferencję prasową, kiedy pani Hanna Gronkiewicz-Waltz rekomendowała, ta konferencja była na terenie Sejmu, rekomendowała na stanowisko wiceprezydenta miasta stołecznego Warszawy pana PALa, twierdząc, że to jest osoba, która w ogóle nie ma żadnych kontaktów, żadnych jakichś tam powiązań z reprywatyzacją warszawską. No jak się okazało, kłamała, no myliła się, może delikatnie rzecz ujmując, bo jak się okazuje, pan Witold Pali jednak w dalszym jakiejś tam rodzinie, jego dalsza rodzina jednak roszczenia składała. A propos tej kamienicy uciekło mi.
Już Nieborowska
15, tak. Tych adresów jest za dużo trochę, już ponad 300.
Ale to jest, powiedział, dalsza rodzina, czyli jakąś legitymację ta dalsza rodzina miała, czy nie?
Znaczy, miała, ale to dalsza rodzina, tylko że nie było podstaw prawnych, tak? No bo
z
nie
powodu
złożono,
tego brata.
Z powodu tego brata, który nie dopilnował tak de facto wszystkich spraw, no bo skoro brat Ryszard umarł, ten najstarszy brat umarł, wpłynęło pismo do warszawskiego ratusza już po śmierci, brat nie złożył dekretu, że jest w pierwszej linii uprawniony do tego spadku, tak? Nie dopilnował tego. Skoro nie ma podmiotu roszczenia, no bo zmarł ten pan Ryszard, no to nie ma decyzji zwrotowej.
Zwrócę się do prokuratora Wojciecha Cejrowskiego, co myśli z rodziny prokuratorskiej, tylko że to był wiek XVIII, prawda? Czy coś mylę?
Z jakiej rodziny? A, że dam nazwisko Cejer, że Cejrowski znaczy oskarżyciel. Ale to z ramienia królów polskich.
Z ramienia królów.
Temu było.
To dawno temu, tak.
Za królów polskich.
Za królów polskich, dlatego do ciebie się zwracam. Żebyś...
Po bitwie pod Wiedniem.
No tak było. I zwycięskiej.
Zwycięskiej, tak jest.
Pod Sieczy Wiedeńskiej, tak.
Wtedy... Polacy pod Wiedniem dali dowód i pod Warszawą też, ratując przed zarazą komunistyczną.
I potrzebny jest kolejny Wiedeń, bo jest zaraza islamu, wraca do nas.
A Wiedeń jest.
No Wiedeń...
To nie jest drugi potrzebny Wiedeń. Bo
no jest
Wiedeń...
potrzebny, symbolicznie mówię, jakiś odpór zbrojny temu najazdowi, bo mamy tutaj bojowników na terenie Europy, którzy się gromadzą we Francji w meczetach zupełnie jawnie i zwołują na Facebookach.
Rzekomo Ramadan jest pierwszym świętem w Niemczech i bardziej popularny niż Oktoberfest, czytałem ostatnio.
No.
W sprawie reprywatyzacji działań
W sprawie
komisji...
reprywatyzacji jako Polak i patriota się wypowiadam, że serce moje się kraje, że proste sprawy urzędnicze załatwiamy na poziomie parlamentu. To jest degradacja państwa polskiego do takiego poziomu, że mamy 400 gości w parlamencie do załatwienia takich spraw, które normalnie urzędarz z pieczątką załatwia na poziomie gminy.
Zgadzam się z panem.
Czyli nie mamy poziomu gminy. Jest fikcją. Jeżeli musimy sięgać do parlamentarzystów, żeby załatwiali proste sprawy urzędnicze, to nawet nie trzeba być prawnikiem, tylko trzeba przepis przeczytać. Komu się spadek należy, komu się nie należy. I decyzja urzędnicza w urzędzie gminy. Jakaś pani na pensji, nie wybierana przez społeczeństwo, nie wójt, tylko pani na pensji decyduje o tym, przystawia pieczątki albo nie, rekomenduje i potem urzędnik obieralny typu prezydent, burmistrz czy wójt podpisuje decyzję i bierze za nią odpowiedzialność i powinien ponosić też kryminalną i finansową z osobistego majątku za złe decyzje. Wtedy byłby ostrożniejszy w szafowaniu cudzymi pieniędzmi, gdyby... ostatecznie w trzeciej instancji musiał za wszystkie swoje zaniechania bądź czyny odpowiadać również majątkiem własnym. I wtedy być może kandydowaliby ludzie też inaczej na stanowisko wójta gminy, bo baliby się ostatecznie, że jak nie będą pilnować swojej roboty, to tak jak w spółce z o.o., niby z o.o., ale jeżeli są głębokie zaniechania na poziomie zarządu, to można się dobrać prezesowi do prywatnego majątku. I wójtowi też powinniśmy móc dobierać się do prywatnego majątku. W sytuacji pani Gronkiewicz-Waltz powinniśmy mieć narzędzie, a go nie ma, dobrania się jej do prywatnej skóry finansowej za te decyzje, które podpisywała. Bez względu na to, czy robiła to świadomie czyniąc zło, czy poprzez zaniechanie urzędnicze takie, że a nie orientuję się, co w moim urzędzie.
Ale może Prawo i Sprawiedliwość zmieniła to prawo i może jest ta odpowiedzialność majątkowa urzędników?
Nie słyszałem.
Jest odpowiedzialność finansowa urzędników. My może nie w takim zakresie, jak tutaj mówił pan redaktor Wojciech Cejrowski. Natomiast przypomnę, jedną z rozpraw Komisji Weryfikacyjnej był wezwany jako świadek pan Marek Kochalski, który podpisał decyzję zwrotową gruntów zielonych na Saskiej Kępie. To było 32 hektary za 1 000 000 zł i użytkowanie wieczyste. Wówczas komisja nałożyła dwukrotność kary, dwukrotność miesięcznego wynagrodzenia za to, korzystając z przepisów stosownych ustawy.
Natomiast no to nieadekwatna kara, bo nie mamy przepisów. Kara, jeżeli facet komuś zrobił krzywdę na 1 000 000 zł, to powinien wypłacić odszkodowanie na 1 000 000 zł.
Znaczy, ja mówię, nie w takim zakresie, jak pan to przedstawia, tak? No, ja mówię o tym, co jest. Natomiast zgadzam się z panem co do służebności urzędników wobec obywateli. To jest podstawa działania państwa. Jeżeli ktoś przychodzi do urzędu i nawet nie ma takiej wiedzy, to ten urzędnik powinien go pokierować. I w tym przypadku nawet tej Nieborowskiej 15. Jeżeli przyszedł brat Ryszarda Pala i jakiś dokument złożył swojego brata przez Ryszarda Pala podpisany, tak? Już po śmierci, to było 2 tygodnie, to ten urzędnik powinien, tak, proszę pana.
No, ale pan może podpisał jeszcze za życia.
Nie, tak, ja to nie podważam. Tylko mówię, że urzędnik powinien powiedzieć wówczas, w tym 48 roku, 29 kwietnia, do tego Jerzego Pala, proszę pana, niech pan osobiście składa wniosek dekretowy.
Ale to był urzędnik komunistyczny. To no, ja wiem, ale to no służył Rosji, a nie
no Sowietom, to ja się zgadzam. Palowi. Ja wiem, ale to mówię, tak powinno to wyglądać w rzeczywistości. Każdy, kto wchodzi do urzędu, powinien mieć tą pewność, że jak czegoś nie wie, to urzędnik mu dopomoże, a tego nie ma i stąd jest taki bajzel, przepraszam za sformułowanie, kolokwializm, jaki jest w przypadku reprywatyzacji warszawskiej. Między innymi.
I zbliżają się wybory samorządowe. W jakiej formie jest szef Komisji Weryfikacyjnej Patryk Jaki?
Ja myślę, że w dobrej kondycji. Co widać w tych licznych spotkaniach z mieszkańcami Warszawy. Zarzut Rafała Trzaskowskiego, bo tak trzeba wymawiać, Trzaskowski, nie Trzaskowski, tak? Takie, nie wiem, jakieś naleciałości językowe. Trzaskowski tak twierdzi, że tak. Trzaskowski. Twierdzi, że Patryk Jaki nie zna Warszawy, ale jak widać, potrafi gromadzić wokół siebie spory tłum, kiedy organizuje spotkania, czy to na bulwarach wiślanych, czy gdziekolwiek indziej. Jest w dobrej kondycji. Myślę, że dzisiejsza też ciekawa konferencja o 10:00 dotycząca premii, które pobrali urzędnicy warszawscy za reprywatyzację tą właśnie warszawską, gdzie powinni dostać raczej nagany lub ewentualnie, nie wiem, obniżenie wynagrodzenia.
Będziemy to obserwować. Bardzo serdecznie, panie pośle, dziękuję za wizytę w Poranku Wnet.
Pozdrawiam, dziękuję.
Jan Mosiński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka.
Radio Poranku!
Wojciech Cejrowski tego nie wie, że poranki są do 10 godziny.
A to nic nie mówiłeś, że nie wiedziałem, że mam mieć tyle czasu.
A, no dobrze, to patrzę, że żaden gość nie wchodzi, to dobrze. Powiedz mi, a co ty sądzisz?
Parkingu nie zapłaciłem warszawskiego do 10, widziałeś?
Mandat 50 zł.
Nic z tego, będę musiał zapłacić.
Powiedz, Wojciech Cejrowski, a dobra zmiana?
No zależy dla kogo dobra. Ktoś tam mówił, pani, która startowała samolotem do Bułgarii, pani poseł, mówiła, że... Co ten aparat tu robi?
Posła.
Mówiła, że rząd konserwatywny mamy w Polsce. Mamy rząd socjalistyczny, który powinien otwarcie to mówić. To jest rząd socjalistyczny, który zabiera bogatym, a rozdaje biednym. Fundusze pomocowe. Demokracja niestety w tym kierunku idzie, bo jak wszyscy mają prawo głosu, no to biedniacy będą szli po zasiłki do urny wyborczej. Jak ktoś obieca, damy wam coś za darmo, no to ludzie przyjdą. No. Ja mam opory brać coś za darmo, bo rozumiem, skąd się za darmo bierze. Że komuś innemu zabrali, że mojej mamusi zabrali podatki, żeby mnie dać dotację do mojej ziemi rolnej. I ja się temu opieram, nie biorę dotacji. No ale jak się tak ogólne hasło takie rzuci, pomoc dla kulawych. No to ludzie chcą, no niech mi ktoś pomoże. No jak to jest taka w ogóle koncepcja powstała w czyjejś głowie, żeby pomóc kulawym. W średniowieczu się kulawym pomagało inaczej. Spotykałem kulawego, dawałem mu 50 zł w prezencie. I Caritas powinien takie rzeczy załatwiać i odpis od podatku, jeżeli dam na instytucje charytatywne, powinien załatwiać takie sprawy, a nie dobra zmiana i rząd powinna dawać zasiłki dla kulawych. Jak to się, niepełnosprawnych teraz się mówi. No, to nie, w ogóle władza nie powinna wypłacać żadnych pieniędzy ludziom. Władza jest od zabezpieczenia mojego bezpieczeństwa na granicach, czyli wojsko, Ministerstwo Wojny, Ministerstwo Policji. Od tego jest władza. Drogi, mosty, infrastruktura, a nie od rozdawania pieniędzy, które najpierw musi zgarnąć od kogoś, bo jakby rząd miał fabrykę jakąś i produkował dochody i miał swoją forsę, to wtedy może z nią zrobić co chce. Ale władza nie ma żadnej swojej forsy, więc nie powinna się nigdy zajmować rozdawaniem cudzej.
No parę fabryk jeszcze władza posiada. To
i nie
są
powinna
spółki,
też posiadać.
Spółki Skarbu Państwa.
No nie, to są spółki. To są spółki. Jeżeli spółka wyprodukuje przychód, to ten przychód powinien iść na kawę dla premiera i na te stołki tam na pensje dla urzędników. Może by się sami finansowali w ten sposób i my by nie musielibyśmy żadnych podatków płacić za państwo. Są takie państwa, które finansują się same właśnie z jakichś spółek Skarbu Państwa. Są takie koncepty. Arabia Saudyjska żyje z ropy i nie pobiera od swoich obywateli żadnych podatków. Obywatele handlują perłami, diamentami, mają przychody, nie płacą żadnego podatku VAT ani nic, prowadzą swoje przedsiębiorstwa, a Arabia Saudyjska jako państwo żyje ze swojej ropki, więc są też takie koncepcje.
I nie rozdaje obywatelstwa w żadnym wypadku.
Robotowi dali ostatnio. To jest granda na skalę światową. Robot dostał obywatelstwo któregoś z krajów arabskich.
Przywitamy pana posła Jerzego Kozłowskiego, poseł Kukiz 15. Dzień dobry, panie pośle. Dobry. To od razu przysłuchuje się pan.
No na pytanie o dobrą zmianę mówię ci. To jest socjalizm, a nie dla mnie to nie jest dobra zmiana, tylko to jest powracanie do komuny, tylko teraz ta komuna nie będzie zabierała paszportów i nie będzie prowadziła cenzury.
No trudno się z tym nie zgodzić, co mówi pan Wojciech Cejrowski. Jestem absolutnie tego samego zdania.
I przysuniemy się do mikrofonu, będzie lepiej.
Już się przesuwam. Dlatego chociażby taki przykład ostatni. Rodzice tych dzieci niepełnosprawnych apelują, aby dostać dodatek rehabilitacyjny 500 zł, gdyż wiedzą najlepiej, jak go wydać. Nie, państwo stara się wiedzieć lepiej, jak mają wydać te pieniądze, więc nie chce dać im 500 zł, tylko chce im dać usługi. Mamy od...
No ale to pan się tak zgadza pozornie z Wojciechem Cejrowskim.
Nie, ja wytłumaczę, w czym jest rzecz. To jest przykład, że państwo wie lepiej. Żyjemy w państwie już od cały czas, że państwo wie lepiej, jak ja mam dziecko wychować, jak mam żyć. Państwo chce mi sterować wszystko, co ja robię. Żyjemy w państwie, które po prostu stara nas się ubezwłasnowolnić.
Ale to nie jest dobry przykład. Przecież to jest odwrotnie pan mówi, powiedział pan, że się zgadza z Wojciechem Cejrowskim, a mówi pan zupełnie odwrotną sytuację.
No, powiem, to mówię, co mówią postulują rodzice.
W tym wypadku państwo nie chce dać 500 zł.
Ale rodzice wiedzą lepiej, jak je wydać. I w czym jest cała rzecz? Gdybyśmy mieli inny system podatkowy, oparty na możliwości odpisu od podatku właśnie darowizn, które są na wspomaganie takich rodzin, takich dzieci, mielibyśmy zupełnie inne w Polsce warunki dla tych osób, które są no, troszkę, jak można powiedzieć, poszkodowane przez los. A państwo, jako państwo fiskalne, program 500+ czym jest? Typowym fiskalizmem, który najpierw nam zabiera, żeby potem rozdać, ponieważ dystrybucja pieniądza daje świadomość społeczeństwu taką, że państwo coś daje. Państwo nie ma swoich, rząd nie ma swoich pieniędzy. Zabiera nam, pracującym, żeby potem robić redystrybucję według potrzeb elektoratu. Dlaczego na przykład...
A ta transakcja kosztuje. To musimy pamiętać o tym, że zbieranie podatku kosztuje i rozdawanie zasiłków kosztuje.
Ja powiem coś bardzo brutalnego. Program 500+, który oczywiście dla pewnej grupy społeczeństwa jest jakby taką trampoliną podniesienia się finansowego, ale jednak jest obliczony na działanie wobec elektoratu. Rodziny, które postulują o 500 zł dodatku na rehabilitację, to jest mniej więcej 270 tysięcy osób. 270, a programem 500+ są objęte dużo większej ilości społecznej. I to nie jest tak naprawdę, mówiąc brutalnie...
Ale to chyba nie jest źle, że większe grupy społeczne są objęte programem 500+. To akurat
no tak, ale program 500+ nie ma żadnych kryterium dochodowości.
Ale to nie ma pan urzędnika żadnego, jak nie ma pan kryterium dochodowości. Właśnie jest dobre, bo jest proste. I to jest zaleta programu 500+.
Można nie mówić prościej o wadach, to zrobić w uldze podatkowej pan, dla osób, dla pracujących.
Przecież... Ale w jakiej uldze podatkowej? Jak ma pan ulgę podatkową, to nie dostaje pan 500 zł, tylko ma pan ulgę podatkową.
Ale jeśli mamy system, jeśli nagradzamy ludzi pracujących, praca jest, powinna być nagrodą, a nie rozdawnictwo pieniędzy.
Ale nie ma pracy, no to na tym polega, że dzieci niepełnosprawne
nie
mogą
pracować.
A ja nie
mówię o programie 500+, który jest całym szacunkiem programem, który podnosi wiele osób z gorszych warunków finansowych, to jednak gdyby ten program nie obejmował redystrybucji pieniądza, tylko dać ludziom możliwość odpisu od podatku,
ale oni
to
nie mają na podatki.
Nie, kto nie ma podatku?
Ci, którzy dostają 500+, w większości. No chciałby pan wprowadzić biurokrację i zacząć się bawić w takie samo państwo, jakie bawiło
jak
się.
Jak to nie dostają, nie płacą podatków?
No płacą, ale to są ubogie rodziny. Przecież o to chodzi. Wyciągnąć z ubóstwa. To był cel programu 500+.
Odpis od podatku ma być dla bogatych, których stać byłoby na to, żeby dać na Caritas pieniądze. I każdy grosz, który dam na Caritas, powinien być odjęty od podstawy opodatkowania.
Ale 1% nie możesz przekazać. Okazać.
Nie, nie, to 1% nic nie załatwia. Wszystko, co dam, powinno być potraktowane tak jak koszt w moim przedsiębiorstwie. Pozbyłem się 20 000 zł z mojej firmy, dając na organizację charytatywną. Całe 20 000 zł powinno być potraktowane tak jak dochód, którego nie miałem, bo zastąpiłem za pomocą tych 20 000 różne funkcje państwa polskiego i zrobiłem to taniej, dając organizacji charytatywnej, niż wpłacając na podatek, przechodzi przez urzędników i idzie do rodziny jako 500+.
A potem będzie komisja weryfikacyjna, która sprawdzi, ile takich odpisów było prawidłowych, ile było nieprawidłowych.
Dobra,
i co się dzieje.
Proszę inaczej. Obniżcie podatki do uczciwego poziomu zapisanego w Biblii, czyli maksimum 10%. I wtedy ja sobie będę sam bez odpisu podatkowego dawał organizacjom charytatywnym, bo taki jestem. Jak widzę kulawego, to chcę mu pomóc. I działało przez wiele wieków. Ludzie, nie było kiedyś domów dziecka. Ludzie sieroty przyjmowali do swojego domu. Nie. Działało bez domów dziecka, działało bez pomocy społecznej. Król rozsypywał złote grosze, kiedy jechał przez miasto i to, też działało w ten
ale
sposób.
Ale ta bajka miała drugą stronę jeszcze, to nie tylko była...
Ta bajka pod tytułem 500+, też ma drugą czarną stronę. Otóż państwo jako instytucja powinno się zajmować organizowaniem ludziom warunków do pracy, do przedsiębiorczości, do tego, żeby ktoś założył przedsiębiorstwo i zatrudnił tych ludzi biednych, nie za 500+, tylko za dużo więcej. Tym się powinno zajmować państwo, a nie płaceniem ludziom za siedzenie w domu. Bo oni dostają pieniądze, zasiłek dla bezrobotnych to jest płacenie za siedzenie w domu, a nie za pracę.
Ale
dodatek
tam jest,
500
ale nie, masz,
plus
nie,
to
masz
nie jest
jeszcze...
dodatek do pensji, tylko to jest płacenie za co? Jaką robotę wykonała ta osoba, której dajemy 500 zł?
Wychowuje dwójkę dzieci. Wychowuje dwójkę dzieci, trójkę dzieci, czwórkę dzieci i w związku z powyższym po pierwsze ponosi koszty, po drugie wykonuje pracę, a po
ale
trzecie...
Ale jaką pracę wykonuje za te 500 zł dla państwa, które zapłaciło jej za to?
No, czy wychowanie dzieci.
Mógł wychowanie... sama odpisać to w podatku, w uldze podatkowej.
Nie, no panowie...
No, zwróćmy uwagę, że to jest po prostu rzecz społecznie szkodliwa. Nagradzamy
ale
nie pracę. Nagradzamy nie pracę. Nie nagradzamy tego, co mamy my jako pracujący możliwość do odpisu od podatku. Każdy system, gdzie jest rozdawnictwo pieniądza, jest szkodliwy. Powinna być nagradzana praca. Nie mamy w Polsce w tej chwili bezrobocia, które jest, nazwijmy to, patologicznym bezrobociem. Mamy problem z pracownikami. Jak ktoś zobaczy, pojeździ po Polsce, jest problem, żeby znaleźć ludzi do pracy, ponieważ nagradzamy nie pracę. I to nie jest dobre dla i gospodarki, i też to psuje społeczeństwo.
Czyli uważa pan, że ruch Kukiz 15 zabierze, ty powie
nie,
500
nie zabierze.
Plus, a dlaczego nie zabierze, skoro
dlatego,
pan uważa?
Dlatego, że
nagradzamy
nie daje się
pracę.
W demokracji zabrać pieniędzy.
Nie gramy... Nie,
to państwo nie... polskie musiałoby zbankrutować, żeby dało się cofnąć rozdawnictwo. Jak ZUS upadnie, to dopiero wtedy możesz ludziom zabrać obecne emerytury, na które nas nie stać, i ustanowić jakiś nowy system. Chłopaki, państwo zbankrutowało, nie ma. przeszła wojna przez Polskę? Nie ma. Zniknęły pewne rzeczy. Złoto z banku wywieziono, okradli nas? Nie ma. Tylko w takiej sytuacji można zreformować państwo rozdawnicze w jakąś lepszą stronę, mówiąc, dobra, co robimy dzisiaj? Zacznijcie się ubezpieczać sami w jakichś firmach, tak jak ubezpieczenia samochodowe.
Tylko...
Państwo polskie zbankrutowało i nie będzie wypłacało emerytur, do których się zobowiązało 30 lat
tylko
temu.
Tylko tyle, że masz ileś lat transformacji, widzisz jaki jest stopień ubóstwa i musisz zareagować natychmiast, tak jak karetka
absolutnie
pogotowia.
Państwo polskie nie powinno tak reagować na ubóstwo, tylko przedsiębiorcy. Mamy ludzi zachęcać, że w Polsce jest bezpiecznie, w Polsce są niskie podatki, państwo polskie buduje infrastrukturę, drogi, mosty, elektrownie, o to dba, o zarządzanie całością i ktoś tworzy miejsca pracy i zatrudnia tych innych.
Ale to jest, Wojtek, teoretycznie tak powinno być, ale w praktyce masz coś innego. Teoretycznie powinieneś jechać bezpiecznie autostradą do domu, a w praktyce może być mgła i może być karambol. W związku z powyższym masz sytuację praktyczną, tak jak żeglarz. Mówisz, chcesz żeglować, to
no
nagle burza,
tylko
tak?
Moje motywacje są nie polityczne, tylko rzymskokatolickie. Wyłącznie. W całej mojej aktywności patriotycznej czy tak politycznej, jak w telewizji występuje, wszystkie moje motywacje są rzymskokatolickie. I Kościół katolicki uczy. Rabunek jest niedobry, jałmużna jest dobra. Jałmużna musi być osobistym aktem moim wobec drugiej osoby. Bądź instytucji, ale moim aktem nadal osobistym, a nie wymuszonym przez państwo.
No dobrze, ale też
czyli
masz,
nie może mi państwo zabierać
przez,
podatku.
Przez grzech skażoną naturę. W związku z powyższym jałmużna nie jest czymś, co wypłaca każdy. Nie każdy się pochyla nad ludzką biedą.
500 plus jest aktem sprzecznym z katolicyzmem. Dlatego, że się przemocą rabuje kogoś, a drugiemu się daje nie za pracę.
No, chyba, że jest zgoda większości na to, żeby to zrobić, że masz, moja
jałmużna
zgoda
musi
jest
być aktem indywidualnym, a nie większościowym, bo właśnie w chrześcijaństwie jesteś nie masą, tylko jednostką. Osobiste akty to muszą być. Grzech jest aktem osobistym i dobry uczynek jest aktem osobistym, a nie poprzez głosowanie, gdzie część się zgadza, część się nie zgadza. Więc nie może być jałmużna przegłosowana na zasadzie większości i wtedy nie pozostaje w zgodzie z nauczaniem Kościoła.
Przecież spojrzeć na sprawiedliwość. Jaka
ja muszę dać komuś 500 plus z moich pieniędzy, a nie rząd z cudzych pieniędzy.
Jaka jest sprawiedliwość, jeśli powiedzmy przykładowo rodzina zarabiająca miesięcznie 50 tysięcy złotych dostaje na drugie dziecko 500 złotych, a rodzina, która ma dziecko, które jest chore i prosi o to 500 zł na tego dziecka rehabilitację, które ma dochody miesięczne 3000, ale tego nie dostaje. Gdzie
no
tu
dobrze
jest sprawiedliwość?
Ale pan
no podaję przykład skrajny, ale tak to wygląda.
Tylko ponieważ się podaje takie przykłady skrajne, to wtedy nic nie można zrobić, bo zawsze pan znajdzie przykład skrajny, który zaprzeczy jakiejś teorii.
Dlatego,
zawsze
jest tak, że
nie ma systemów aksjomatycznych, które byłyby kompletne. To jest udowodnione przez matematyków, przez filozofów. Jest takie twierdzenie, więc zawsze pan znajdzie takie twierdzenie, które pokaże panu fałszywość twierdzenia, które kto inny wypowiada. W związku z powyższym nie można szukać skrajnych przypadków, a tu pan wie, że jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego, że to nie chodzi o ponad 200 tysięcy rodzin, tylko dużo więcej. O niepełnosprawność w ogóle, o system, który pozwoli żyć godnie ludziom, którzy opiekują się niepełnosprawnymi.
Gdyby każdy z nas miał swobodne odliczanie, o czym mówi pan Wojciech, od podatku darowizn, ja jestem w stanie się założyć o bardzo wysoką kwotę, że naprawdę większość osób, które płacą podatki, tak by robiło. Nieprawdą jest to, że są Polacy nieczuli na czyjąś krzywdę. Ja się z tym nie zgadzam, ponieważ widzimy, jak reagujemy jako społeczeństwo, kiedy komu coś potrzeba. Chociażby można tutaj wspomnieć z tamtego roku wypadki, które były związane z katastrofą huraganową na Pomorzu. Polacy są ludźmi dobrymi, tylko trzeba dać im możliwości, aby to dobro było unormowane, a nie jakimiś teoretycznymi, nawet nie jest teoria, to jest takie działanie socjotechniczne państwa, że państwo coś nam daje. Jakby państwo coś miało, to by nam dało. Państwo nam najpierw zabierze, żeby dać. To jest po prostu szkodliwe społecznie i szkodliwe gospodarczo.
A pomysł pana jest jaki?
Pomysł jest taki, że trzeba nagradzać pracę, czyli system ulg podatkowych. To jest, jeszcze raz powtarzam, ulgi podatkowe są lepszym rozwiązaniem niż rozdawnictwo pieniędzy za niepracę.
Nagradzać pracę, ulgi podatkowe.
Nie ma jeszcze inny koncept. Państwo nie powinno się zajmować nagradzaniem kogokolwiek. Nie od tego jest. Urzędas ma mi służyć, poseł ma mi służyć, a nie mnie nagradzać. Bo jak mnie nagradza, to jest moim panem wtedy, który daje nagrody. Mają się odchrzanić od wszystkiego, odczepić, wyjść z mojego domu. Ja mam ich wzywać, kiedy ich potrzebuję. A nie mają mi się plątać po domu i regulować cokolwiek. Czyli niskie podatki, a co ja sobie zrobię potem z moimi pieniędzmi, to jest moja sprawa.
A panie pośle, a pan komu pomaga?
Jeśli chodzi o moje finansowo, no to panu powiem, że no, nie będę mówił z nazwiska i imienia, tak. Ale są osoby, no to już nie takie młode, bo już skończyło 18 lat, chorujące na bardzo poważną chorobę.
Ministerstwo Zdrowia, reforma, system informatyczny. Tak nasza rozmowa przebiega, że do tego nie przejdziemy. Ale spotkamy się w studio.
Spotkamy się w studio. No, tylko jeśli chodzi o właśnie system informatyczny, to jest przykład bardzo dobry, żeby o tym dłużej porozmawiać.
Ale nie dziś. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w poranku. Bardzo. Jerzy Kozłowski, poseł ruchu Kukiz 15, był gościem poranka Wnet. Wszystkiego dobrego. Patrzę na zegar, godzina 9:06.
Dziękuję.
Trzecia godzina poranka Wnet. Trzecia godzina poranka.
Siedem minut temu rozpoczęliśmy trzecią godzinę poranka. Ja też nie jestem socjalistą, tylko nie jest tak, że systemy są skomplikowane. Świat stoi na głowie. I w tym... No tak, tylko...
Jak są skomplikowane. Ja upraszczam systemy, bo ja jestem matematykiem, ty jesteś filozofem. Ja jestem matwis od urodzenia. Dobry byłem w rachunkach. I najpierw trzeba uprościć po obu stronach równania i wtedy nagle się okazuje, że to jest proste do rozwiązania.
Ale to równanie stoi na głowie nie tutaj w Polsce, tylko to równanie stoi na głowie na świecie.
Trzeba uprościć to rozwiązanie.
Ale tak, Federalna Rezerwa nadrukowała dużo dolarów, państwa są zadłużone,
wszystko da się uprościć. Każdy system da się uprościć. Polska po 89 roku mogła zrobić jeden ruch. Przyjąć zobowiązań finansowych PRL-u i byśmy nie mieli dzisiaj długu, który spłacamy do tej pory. Nie negocjować z bankami zachodnimi, tylko powiedzieć: PRL się skończył, wasz zbankrutował. Człowiek, z którym się umawialiście. Odnawiamy nową Polskę. To jest przykład takiego redukcjonizmu, który można zastosować. Już tamtego nie cofniemy, bo jak przyjęliśmy zobowiązania finansowe po PRL-u, to musimy je ciągnąć. Ale jest wiele rzeczy, które właśnie w taki sposób można zrobić. Tak jak układ paryski klimatyczny, który Trump wymówił. Redukcjonizm. Skreślamy to z naszego równania, bo nas to kupę kosztowało, nic nam nie przynosiło. I Polska powinna skreślać różne takie rzeczy.
Ale właśnie jest tak, że są reguły, tak? I nie możesz wyjść z tych reguł.
Możesz. Możesz. Umowa to są pewne reguły. Jak mi się przestaje podobać moja umowa z tobą, że ja co jakiś czas przychodzę do Radia Wnet, to ci mówię otwartym tekstem, to był nasz ostatni raz, więcej nie przyjdę. No i reguły się zmienia wtedy, bo jesteśmy jednostkami, które podejmują w swoim życiu decyzje na bieżąco, a nie tylko podjęły 10 lat temu i się trzymają sztywno tego.
No tak, ale tutaj by stał karabin, tutaj by stał odważny człowiek z kilofem nad twoją głową i wtedy...
I ja wtedy podejmuję autonomiczną decyzję, że wobec tego karabin albo wolę zginąć, albo boję się i ustępuję przed przemocą. To są wszystko decyzje. Moim zdaniem te skomplikowane systemy, o których mówisz, można i należy upraszczać. Mowa nasza ma być prosta, nie. I dlatego skomplikowane systemy upraszczamy.
Ale wiesz, w jakim świecie żyjesz.
No wiem, ale mam go zmieniać ku lepszemu też. Wiem, że żyję w złym świecie, źle zorganizowanym, źle wymyślonym i że 500+ już się nie cofnie.
Nie, ale nie, to nie chodzi o 500+, tylko ogólnie. W ogóle świat ogólny, że spadniesz z tego dywanu latającego, jeżeli cokolwiek zrobisz i rozbijesz sobie głowę. To na tym to polega.
A nie, ja wierzę, że po skorpionach stąpał będę, a Pan Bóg mnie ochroni. Nawet jak mi truciznę dają, to mnie nie otruje. No więc ja wierzę w opatrzność. pomimo, że dywan wygląda taki, że się z niego ześlizgnę i zabiję.
I dlatego, ponieważ obaj wierzymy w opatrzność, spotykamy się w Porankach Wnet. Teraz Wojciech Cejrowski nie wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych, jest na miejscu, będzie pojawiał się w poranku, prawda, redaktorze?
Prawda, tak, jak zaprosi, to przyjdę.
Dobrze, dziewiąta...
Jutro na targach książki będę, spotkam z tobą.
Wydawnictwo Bernardinum. Polecamy 9:10.